radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, seksuologii, psychoonkologii, psychoterapeutka. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Chciałam panią zapytać o takie wydarzenia w życiu człowieka, które mogą wywołać traumatyczne jakieś przeżycia, wywołać traumę. Co to jest takiego trauma? I jak nauka określa ten stan? Mhm.
To może zacznijmy od takiego symbolicznego znaczenia. Jakby trauma to rana na duszy. Z traumą mamy do czynienia u człowieka wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji, zaraz dojdziemy do przykładów, ale to jest jakby taki rodzaj sytuacji, która przekracza zarówno wewnętrzne zasoby, jak i zewnętrzne tej osoby, żeby poradzić sobie z zewnętrznym zagrożeniem.
Bo ludzie często korzystają z tego słowa nieuprawnienie, można powiedzieć. Tak mówią, mam depresję, mam traumę na przykład. Miałem traumę, przeżyłem traumę. I niekoniecznie to musi być zaraz trauma, tylko to jest takie potoczne określenie, prawda?
Tak, myślę, że w tak zwanej pop-psychologii czy w języku potocznym nadużywamy słowa trauma. Myślę, że jakby to, co świat spotkało, czasy nas do tego poniekąd sprowokowały. Też jeśli chodzi o taki psychologiczny punkt widzenia, to my nie mamy jakby takiego uprawnienia, żeby mieć całą listę wydarzeń, które mogą generować traumę lub nie mogą generować traumy.
Zastanawiamy się często, czy to już jest coś traumatycznego, czy to jest po prostu, nie wiem, lekki stres, a my sobie to wyolbrzymiamy, bo tak jest nam, nie wiem, wygodniej, albo tak właśnie popkultura nas nauczyła nazywać te nasze problemy, które się pojawiają w życiu codziennym, że to są jakieś traumatyczne przeżycia.
Analogicznie rzecz dzieje się z depresją. Mamy trudności w tym, żeby utrzymać pewien rodzaj dyskomfortu, smutku i od razu nazywamy to z tak zwanej grubej rury depresją. Jeśli myślimy o traumie z perspektywy kontinuum, to są już te najtrudniejsze, najcięższe, najcięższe reakcje organizmu na dane wydarzenie. Czyli to będzie na największe natężenie, największe nasilenie reakcji osoby na to, co ją spotkało.
Czyli jak dobrze zrozumiałam, trauma to nie jest tylko coś, co się dzieje w naszej głowie, co sobie myślimy o tym wydarzeniu, jak to przeżywamy, ale też może się dziać z naszym ciałem ogólnie, z całym organizmem.
Reakcja traumatyczna obejmuje cały organizm. Obejmuje sposób przetwarzania informacji, obejmuje to, co dzieje się z ciałem i obejmuje nasze zachowanie. I to, co jest jakby taką też kwintesencją, to, że jakby to, czy będzie reakcja traumatyczna, czy to będzie reakcja adaptacyjna, po prostu reakcja stresowa, mobilizująca nasz organizm do poradzenia sobie z daną sytuacją, będzie to jakby taka wypadkowa. Tego, co ja myślę o sobie, jaką jestem osobą, jakie mam zasoby, czyli jaki mam temperament, czy jestem wysoko, czy nisko reaktywna, czy na mały bodziec będę reagować bardzo silnie, czy będę osobą wytrzymałą. No to takie cechy na przykład predysponują nas do tego, żeby wykonywać pewne zawody lub nie. No żeby być strażakiem, policjantem, no to musimy być osobą nisko reaktywną. Musimy mieć pewną wytrzymałość biologiczną.
A nie od razu wyciągać broń, tak?
No na przykład, no, tak? Gdyby w obliczu każdej sytuacji stresowej jakby służby, które mają nas chronić, zapadałyby się w sobie, no to nie byłyby zdolne do tego, by spełniać swoją funkcję. Czyli mamy tutaj tą relację tego, jakie mam możliwości, jakie mam cechy osobowości, do tego, co dzieje się też na zewnątrz. Czasami jakby bardzo trudne, tak obiektywnie sytuacje, ludzie przechodzą dobrze, bo mają poczucie, że mają wystarczająco dużo siły, czy fizycznej, czy intelektualnej, czy osobowościowo, ale też to, co dzieje się na zewnątrz, sytuacyjnie. Na przykład mam poczucie, że mam wsparcie, że moje otoczenie będzie wspierające i jakby rezultat tego ilorazu będzie pozytywny. Więc ja mogę nawet z trudnych wydarzeń mogę wyjść albo zdezorganizowany, z kłopotami, z cierpieniem, Albo z jakimś poczuciem poradziłem sobie.
Czyli są, można powiedzieć, że traumatyczne to są te wydarzenia, których my się nie spodziewamy, które nagle nas dotykają, nie mamy na nie wpływu. I na przykład właśnie, co to jest, co może wywołać traumę?
Właśnie pani redaktor podała te czynniki, które zwiększają ryzyka pojawienia się traumy. Czyli to jest jakby taka charakterystyka tych wydarzeń. Nagłość, niespodziewanie. Kolejnym takim czynnikiem będzie też to, na ile to, co nas spotkało, jest zgodne lub sprzeczne z naszymi przekonaniami. Czyli im bardziej będę miała przekonanie, że ja jestem bezpieczna w moim mieście, na mojej dzielnicy i spotka mnie tam coś trudnego,
ktoś mnie na przykład napadnie, tak?
Tak, to tym bardziej, tym większe będzie ryzyko, konsekwencje psychiczne tego doświadczenia dla mnie będą trudne.
Czyli mamy tutaj też chorobę na przykład, tak? Nagłą, jakąś taką ciężką chorobę. Nie mówię o przeziębieniu, tylko nie wiem, chorobę na przykład nowotworową.
Czyli
albo
tutaj jakby jest ta kolejny ten czynnik, kiedy jest ryzyko traumy, czyli wtedy, kiedy my mamy doświadczenie takiego rodzaju, że nasze życie lub zdrowie jest zagrożone, ale też wtedy, kiedy jesteśmy obserwatorami, świadkami sytuacji, że czyjeś życie jest zagrożone. Czyli jeżeli choruje nasz bliski, to my też, znaczy no znowuż choruje na ciężką chorobę, taką, która zagraża jego życiu lub zdrowiu, to opiekun czy osoba bliska również może być narażona na traumę, albo jest świadkiem napaści, że to nie mnie napadają, ale ja patrzę, jak na moich oczach komuś dzieje się krzywda.
Informacja na przykład o zdradzie w związku również może wywołać jakieś traumatyczne konsekwencje, że trauma będzie pod czymś takim? Czy to już jest raczej ten lżejszy kaliber?
Kiedyś mówiło się o traumach przez duże te i małe te. Współcześnie odchodzi się od takiego rozróżnienia, ponieważ to, co jest specyfiką psychologicznego podejścia, to subiektywne odczucie. Więc pytanie, co ta zdrada oznaczałaby dla tej konkretnej jednostki? Czy na jaką historię, na jaką podatność to wydarzenie zdrady trafi, to jest jakby jeden element procesu, a dwa, w jakie na przykład wartości to uderza. Czyli dla osoby, która będzie miała na przykład takie poczucie, że zdrada wiąże się na przykład, nie wiem, z popędem, że to tylko chwilowe zauroczenie i że każdemu może się zdarzyć, może to nie nieść skutków traumatycznych, ale dla osoby, dla której będzie to uderzało w jego jakąś taką fundamentalną wartość związaną z poczuciem bezpieczeństwa,
poczuciem godności.
Godności, to owszem, reakcje po takim doświadczeniu mogą nosić znamiona traumatyczne.
Czyli można powiedzieć, że też wszystko zależy od naszych zasobów. Czy nas jakieś wydarzenie straumatyzuje, czy też nie, bo niektórzy są mniej podatni chyba, prawda, na tego rodzaju doświadczenia.
Zdecydowanie tak, czyli mamy te wewnętrzne zasoby związane z funkcjonowaniem jednostki i te i zewnętrzne zasoby. Mówimy o traumie wtedy, kiedy to, co jest takie, no, na przykład charakterystyczne, czyli doświadczenie przemocy fizycznej, seksualnej, emocjonalnej, zaniedbania zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Wszelkie sytuacje nagłe, niespodziewane, wypadki, czy to wypadek samochodowy, czy jakikolwiek wypadek, w którym antycypuję, czyli przewiduję, że mogłam nie ujść z życiem, albo że moje zdrowie może być trwale uszkodzone, nie wiem, stracę kończyny, albo nie będę mogła w przyszłości funkcjonować tak jak teraz. No i bycie świadkiem też. To są częste sytuacje, po których mamy do czynienia z reakcją traumatyczną.
Tak, społecznie trauma kojarzy się z lękiem, żałobą, z jakimś właśnie depresją. Czy mogą też być inne, takie z pozoru niesugerujące, że jakieś objawy, że ktoś jest ofiarą traumy, że na przykład rodzina się zorientuje, często na przykład w przypadku dzieci, że coś się wydarzyło, my nie wiemy, że się coś wydarzyło, bo dziecko tego w ogóle nie pokazuje, a jest w głębokiej traumie.
Mm-hmm. To popatrzmy na to z perspektywy biologicznej. Wynikiem, czy rezultatem tych trudnych wydarzeń jest, może być strach, porzucenie, przerażenie. I z perspektywy biologicznej mówi się o reakcjach 4F. Fight, flight, freeze, fawn. Dlatego z angielskiego 4F, czyli reakcja walki, zamrożenia, ucieczki, a ostatnio coraz więcej mówi się o reakcji takiego przymilania się dla przetrwania.
Czyli to są te cztery rzeczy, które możemy zauważyć, że ktoś się wycofuje, od nas oddala, tak, ucieka, albo właśnie jest zamrożony, bądź tak? Czyli to wszystko, co pani wymieniła, może być właśnie tą reakcją.
Tak, każdą z tych reakcji mogłybyśmy króciutko omówić, bo one mogą, jakby to są takie grube tory, dosyć szerokie, czyli ale przekładają się na myślenie, emocje, zachowanie i fizjologię.
Czyli każda coś, co możemy zauważyć na przykład w zachowaniu tej naszej bliskiej osoby, to proszę powiedzieć krótko.
No na przykład w reakcji walki to możemy nadmiernie reagować, na przykład nadmiernie argumentować, brać do siebie za dużo, od razu wchodzić w taką reakcję obronienia siebie, konfliktową. W reakcjach ucieczkowych, no to one się wywodzą z biologii, od fizycznego uciekania od zagrożenia, ale my możemy też uciekać, jakby nie chcę o tym myśleć, nie chcę tego czuć, zabieram siebie z tej sytuacji.
Czyli robię coś też zastępczo, żeby nie myśleć na ten temat, tak?
I to są reakcje, kiedy nasze pobudzenie jest bardzo wysokie, ale one jeszcze wiążą się z taką myślą, z takim przekonaniem, dam radę, tak? Dam radę walczyć z tym, dam radę uciec od tego.
Kiedy żeby teraz sobie słuchacze nie pomyśleli, że praktycznie wszyscy są w traumie, tak? Bo każdy myśli, albo właśnie ucieka od jakichś tam problemów, to się tak nawet nazywa, tak? Uciekamy od jakichś problemów, ale damy radę, czyli będziemy starali się walczyć. Tu jest różnica.
I różnica jest w intencjonalności, w możliwości wyboru, a z automatu włączenia się takich reakcji. I po traumie one mogą być nieadekwatne do bodźca, to znaczy za duże, za szybko, ze zbyt wielką energią uruchamiane. Czyli ja mogę po wydarzeniu traumatycznym, na przykład załóżmy, że byłam ofiarą wypadku samochodowego, jadąc samochodem na ulicy, kiedy wszyscy zwalniamy przed czerwonym światłem, ja mogę reagować na przykład takim nagłym gwałtownym spięciem, tak? Albo zbyt gwałtownie zahamować, albo kulić się fizycznie, tak, jakby chcąc się uchronić. Czyli w ogóle sytuacja obiektywnie nikogo nie przeraża, ale w tej osobie, która jeszcze nie poradziła sobie z konsekwencjami tamtego zagrożenia, reakcje są jakoby żywe w jej ciele.
I te pozostałe, o których pani wspominała, to co moglibyśmy o nich opowiedzieć w sytuacjach?
To idźmy jakby dalej z pobudzeniem, czyli pobudzenie jest bardzo, bardzo silne. Dochodzi do, jakby to są bardzo szybkie, jakby mówię o tym jakby w slow motion, ale to są poza intencją, poza świadomością podejmowane przez nasz organizm decyzje, czyli że nie poradzę sobie, czyli udawaj umarłego, zamroź się, bo wtedy adaptacyjnie mamy większe szanse na przetrwanie. Czyli na przykład wtedy, kiedy ktoś nas atakuje, na przykład jesteśmy ofiarą jakiejś napaści, to czasami zwiększamy swoje możliwości na przeżycie, kiedy już nie wykazujemy cech życia, kiedy skulimy się w sobie i, no tak jak się mówi, nie kopie się osoby, która już upadła, tak? I dzięki temu możemy przetrwać, przeżyć. Ta reakcja jest bardzo charakterystyczna i bardzo częsta dla ofiar napaści seksualnej. To są reakcje, które pozwalają przetrwać. I to zamrożenie jest zarówno na poziomie ciała, czyli nie mogę uciekać, nie mogę się ruszyć. Na poziomie emocji nic nie czuję, takie odrętwienie emocjonalne, ale też poznawczo może to wyglądać w taki sposób, że nie jestem w stanie z siebie mieć jakiejś myśli, po prostu czysta karta w głowie.
Kompletnie nie wiem, co robić, tak?
Tak.
Czyli jestem trochę nieobecna.
Tak, znikam. Jakby to jest stan bardzo zagrażający naszemu organizmowi. To jest przygotowanie się do śmierci.
A jak to jest, że po przebytych traumach, te wspomnienia, często traumy wiele lat wcześniej miały miejsce, coś tam się wydarzyło, one wracają, że mogą w ogóle wracać, albo coś spowoduje, że niektóre bodźce, które się pojawiają gdzieś w otoczeniu, mogą nam przypominać tą traumę i całe te bolesne bolesne wspomnienie wraca do człowieka. Jak ma oczywiście to nieprzepracowane i nie wie, że tak się może dziać.
Osoby, które doświadczyły traumy, mają tak zwane flashbacki, czyli jakby przed oczami mają wyobrażenie danej całej sceny, fragmentu tego trudnego wydarzenia. Te myśli, o których pani redaktor mówiła, nazywamy je ruminacjami. Ja je sobie wyobrażam jakby taka nieustająca taśma w głowie, która niczym perpetuum mobile nigdy nie przestaje się odtwarzać.
Czyli to już jest też sygnał, jeśli ktoś coś takiego przeżywa, że to wydarzenie miało wpływ, nawet jak ktoś sobie to bagatelizuje. Mówi, to już było tyle lat temu, zapomniałam, nie ma to znaczenia dla mojego życia, a mam ten flashback, gdzieś tam wraca, pojawia się i tak dalej, no to znaczy, że jednak to jest jakaś nieprzepracowana sprawa.
Na powracające obrazy, myśli, których nie możemy zatrzymać na temat tamtego wydarzenia. One mogą dotyczyć sytuacji, ale mogą dotyczyć też siebie w tej sytuacji. Dlaczego ja nie zachowałam się inaczej? Jestem brudna, jestem winna, jestem gorsza. To i kolejnym na przykład takim objawem to będą objawy z ciała. Troszeczkę o tym mówiłam w przykładzie z samochodem, czyli spadnie nam tutaj na przykład w studio mysz komputerowa. No to ta osoba, która jest po traumie, może bardzo wysoko podskoczyć, zareagować bardzo mocno fizycznie. Wspomnienie tam tego wydarzenia, jeżeli ono jest nieprzetworzone, ono będzie wracało ze wszystkimi komponentami. To znaczy emocje będą przeżywane na nowo, fizjologicznie organizm będzie reagował na przykład przyspieszeniem bicia serca, płytszym oddechem, potliwość dłoni, czy inne objawy wzmożonego napięcia i stresu będą wracały.
Pani doktor, żyjemy w coraz większym napięciu, coraz więcej takich bodźców wokół nas, które pobudzają nas, tak? Powodują jakąś taką naszą reakcję emocjonalną, czasami nieadekwatną w ogóle, ale ludzie też przez to chyba, że tych bodźców jest tak dużo i tych bodźców internetowych, w social mediach, w ogóle w świecie wokół nas, że trochę przestajemy zwracać na to uwagę i bagatelizujemy, ale czy dzisiaj można skutecznie, dzięki jakimś technikom psychologicznym rozładowywać, pozbyć się tych negatywnych emocji, jakby wzmocnić się emocjonalnie do tego, żeby być bardziej odpornym, tak powiedziała, na to wszystko, co nas dotyczy, żeby te traumy, oczywiście, które się mogą zdarzyć w wyniku jakichś działań, nie wiem, osób trzecich, czy zbiegu okoliczności, na którego my nie mamy wpływu, ale czy są takie dostępne możliwości, żeby się wzmacniać i przepracować to?
Zdecydowanie tak. I myślę, że jakby jest szeroki wachlarz takich możliwości, bo to, co pani redaktor nazywa uodpornieniem się, w psychologii nazywamy na przykład, podam te hasła, bo warto po nich, czy szukać literatury, czy szukać też konkretnych wskazówek. Nazywamy to odpornością psychiczną, prężnością psychiczną, odpornością bądź rezyliencją. I szeroki wachlarz możliwości polega na tym, że jeżeli mamy sytuację taką po prostu życiową, w której wszyscy jesteśmy osadzeni, po prostu żyjąc w takim społeczeństwie, czyli przebodźcowanie naszego układu nerwowego, no to możemy działać profilaktycznie. Możemy dbać o nasz układ nerwowy poprzez stosowanie dla nas adekwatnych technik relaksacyjnych, poprzez taką uważność na swoje emocje, na myśli, swoje potrzeby, gdzie będziemy prowadzić taki konstruktywny ze sobą dialog wewnętrzny. Czyli będziemy zwracać uwagę na te myśli, które nam towarzyszą. Na przykład zawsze mi się to rano przydarza, znowu będzie stresujący dzień. Możemy się zatrzymać nad tym i sprawdzić, okej, czy takie myślenie mi służy, czy ja nie popadam w jakieś schematy myślowe, które nie są tylko myślą. Nasze podzielenie ciała i umysłu jest tylko i wyłącznie umowne. Dualizm kartezjański nie obowiązuje w praktyce. Czyli jak my zaczynamy tak myśleć, to nasze ciało zaczyna produkować określone hormony, określone substancje, które produkują kortyzol, adrenalinę i to szkodzi naszemu
organizmowi.
Czyli już
samo myślenie może nam podnieść ciśnienie tak zwane w cudzysłowie, tak?
Tak. A jeżeli mamy doświadczenia, mamy przeżycia, które są trudne, czy to będzie na przykład ścieżka zaniedbań w dzieciństwie, czy mamy stresujące środowisko w pracy, czy doświadczyliśmy takich wydarzeń w życiu, po których mamy objawy, czy to stresu pourazowego, czy mamy zaburzenia adaptacyjne, wtedy warto skorzystać z terapii, która jest udowodniona, której skuteczność jest udowodniona naukowo.
I o tych terapiach, które mają udowodnioną skuteczność, będziemy rozmawiać w kolejnej części audycji. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę. A przypomnę, że moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, seksuologii, psychoonkologii, psychoterapeutka, z którą do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, seksuologii, psychoonkologii, psychoterapeutka. Rozmawiamy o tym, jak można poradzić sobie z traumą, z takimi poważnymi sytuacjami kryzysowymi, bo można zadziałać skutecznie, są na to rozwiązania.
Oczywiście, że tak. I mamy wiele podejść psychoterapeutycznych. Te podejścia są badane i badane są też w kontekście konkretnych problemów, w których mogą podejść, w których mogą, przepraszam, pomóc. I tutaj podejścia...
Podejścia to są takie systemy, tak?
Tak.
Systemowe działania, które konkretnie psycholog może konkretnej osobie zaproponować, terapie jakieś, rodzaje terapii, tak? Krótko
tak,
mówiąc.
Myślę, że tutaj jesteśmy winni słuchaczom wyjaśnić, że psychoterapia jako dziedzina nie jest jednorodna. I w obrębie samej psychoterapii mamy tak zwane szkoły, nurty czy podejścia psychoterapeutyczne. Dlatego też nie każdy psychoterapeuta pracuje tak samo, nie każdy psychoterapeuta ma taki sam sposób widzenia osoby, rozumienia mechanizmów.
Czyli jakbyśmy mieli wymienić tak przykładowo,
To mamy jakby główne podejścia i mam nadzieję, że tutaj sprostam, czyli mamy podejścia psychoanalityczne, psychodynamiczne i ich, powiedziałabym, dzieci, wnuczęta, rozwijające się dalej, jakby ten kierunek myślenia psychoterapeutycznego. Podejście behawioralne, podejście poznawczo-behawioralne. Mamy podejście systemowe, które obejmuje też swoimi działaniami nie tylko jednostkę, ale parę czy cały system rodzinny. Mamy podejścia, które są integrujące, podejścia humanistyczno-doświadczeniowe.
Czyli cała masa, dla każdego coś dobrego, jak to się mówi. A czy wszystko się do wszystkiego nadaje, żeby tak pracować na przykład z ludźmi po przebytej traumie?
Badania pokazują, że nie. Że każdy z podejść ma swoje dobre strony i ma swoją skuteczność, ale jeżeli dzisiaj mówimy o traumie, to dwa podejścia tutaj wiodą prym. To będzie podejście poznawczo-behawioralne i podejście terapii EMDR.
Terapię poznawczo-behawioralną dosyć powszechnie się w Polsce stosuje. To drugie podejście to jest coś rzadszego, o czym być może wielu słuchaczy jeszcze nie słyszało. Cóż takiego to jest?
Podejście EMDR jest młodym podejściem, ponieważ narodziło się w roku 1987. Jego autorką jest Frances Shapiro, która zainicjowała z jednej strony nowy sposób myślenia, a z drugiej zintegrowała to, co skuteczne. Historia podejścia EMDR rozpoczyna się w parku, kiedy to Frances Shapiro ze świadomością tego, że choruje na chorobę onkologiczną, zaobserwowała ciekawe zjawisko. A mianowicie zaobserwowała, że kiedy porusza gałkami ocznymi w prawo i w lewo, to te jej myśli na temat siebie, myśli na temat choroby, myśli i odczucia zaczynają się zmieniać z bardziej dyskomfortowych na mniej dyskomfortowe.
No to brzmi trochę dla niektórzy pomyślą sobie, cóż to takiego jest? Praca gałkami ocznymi, cóż to za terapia i czy to jest skuteczne? Na czym to się opiera czy są badania właśnie potwierdzające skuteczność tej terapii? Mhm.
Więc idźmy dalej przez chwilę z Francis. Francis nie poprzestała na tym, że takie ma doświadczenie, ale bardzo szybko rozpoczęła intensywne badania naukowe, badania kliniczne, czego początkowo rezultatem była jej praca doktorska. I ten nurt od samego początku bardzo intensywnie rozwija się, nie tylko jeśli chodzi o klinikę, o praktykę, ale bardzo intensywnie rozwija się też naukowo, więc jest bezpieczny. Więc idźmy do tego, czym jest EMDR.
Tak, zaraz tylko chciałam zapytać jeszcze, rozumiem, że to poruszanie gałkami ocznymi w prawo, w lewo, to jest w jakimś tam sensie połączenie z mózgiem naszym, tak? Czyli z tymi naszymi myślami i proszę wyjaśnić właśnie, jak to działa i czym jest ta terapia.
No to może od początku. Wyjaśnijmy skrót. EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dlatego terapia nazywa się właśnie jakby, gdybyśmy tak spróbowali czyli przetłumaczyć to na język polski, no to byłaby to terapia przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych. Od tego się wszystko zaczęło, więc stąd wywodzi się nazwa, ale takie myślenie o podejściu EMDR byłoby bardzo zawężające. To troszeczkę tak jak z Coca-Colą. Coca-Cola zawdzięcza swoją nazwę początkowym jakby skojarzeniem z kokainą, ale nie ma z tym, nie ma z tym nic wspólnego. Sama Francis Shapiro mówiła, że gdyby miała jeszcze raz, gdyby miała ustalić nazwę to, dla tego podejścia, to byłaby terapia ponownego przetwarzania, ale w związku z tym, że to podejście zyskało już tak dużą popularność pod nazwą EMDR, że zdecydowała się nie zmieniać samej nazwy. Więc czym jest terapia EMDR? Terapia EMDR jest bardzo kompleksowym i całościowym podejściem. Szczególną uwagę w nim zwraca się na obraz, przekonania, na emocje, na reakcje fizjologiczne, na zwiększoną naszą taką świadomość, stabilność wewnętrzną, rezyliencję, czyli też tą odporność psychiczną, systemy interpersonalne, czyli tutaj mamy całe powiązania też z teorią bardzo, bardzo gruntownie przebadaną i szeroko eksplorowaną we wszystkich podejściach teorią przywiązania. Więc terapia EMDR łączy w sobie też aspekty takich głównych orientacji psychologicznych, dlatego też jest integrująca. To może wymienię, jakie to są na przykład te aspekty. Czyli to, co jest podkreślane w terapii psychodynamicznej, czyli uwaga skierowana na zdarzenia etiologiczne.
Ale to proszę mówić tak, żeby słuchacze rozumieli.
Dobrze. Czyli na dzieciństwo. Tak? Mhm. Jakby tutaj to, co jest często w memach na przykład eksplorowane, albo to, co mówimy, to pewnie przez twoją mamę. To są pewne uproszczenia, ale idziemy z historią danej osoby, żeby ją zrozumieć, to, z czym aktualnie się zmaga, tak daleko wstecz, jak to możliwe.
Czyli to nie jest tylko tak, że siedzimy u psychologa na kozetce i przed nosem przesuwa nam jakimś przedmiotem i każe mrugać powiekami, tak? I gałkami ocznymi. Wodzić za tym
tak.
przedmiotem.
Bilateralna stymulacja to jest właśnie ten, jakby jednym z rodzajów bilateralnej stymulacji jest ruch gałek ocznych. To jest jakby jeden element jednej fazy. Dlatego jakby patrząc na MDR, na podejście EMDR tylko przez pryzmat właśnie tego charakterystycznego, jakże po prostu nowego i nieobecnego elementu w innych podejściach, jest bardzo upraszczające.
Czyli rozumiem, że to może też spowodować takie nie do końca zrozumienie tej terapii na początku, bo ktoś może pomyśleć, co tu ja mam robić, w prawo, lewo patrzeć, prawda, i mrugać gałkami.
Tak, bo to może brzmieć jakoś infantylnie, albo magicznie.
Tak, a ma to jakiś głęboki sens, ponieważ uruchamia, rozumiem, nasz mózg też do pewnych zmian, tak? Które w naszym podejściu i rozumieniu tej całej sytuacji mają zaistnieć.
Tak, po bilateralna stymulacja, taka jak na przykład ruch gałek oczny, czy dźwięki na przemian stosowane, czy opukiwanie samego siebie, tak, czy przez terapeutę, tutaj w zależności od sytuacji, obu stron ciała będzie angażowało nasz mózg do tego, aby szybciej przetwarzać trudne wspomnienia na każdym z wcześniej omawianych poziomów, czyli poznawczo, emocjonalnie i fizjologicznie, dzięki czemu ta rana psychiczna, jakby uruchamiamy w organizmie proces samoleczenia.
Takiego odwrażliwienia, tak? Bo tutaj mamy też, czytając o tej terapii, znalazłam takie słowa, przetwarzanie właśnie, odwrażliwienie, czyli można powiedzieć zahartowanie też trochę takie, tak? Na te rzeczy, które wracają do nas.
Odwrażliwianie, czyli właśnie ta desensytyzacja, będzie polegała, jakby ten mechanizm polega na tym, że dzięki pracy terapeutycznej, ale chciałabym bardzo mocno podkreślić, że dzięki całemu procesowi terapeutycznemu, nie tylko ruchu gałek ocznych czy bilateralnej stymulacji. Cały proces, który wcześniej terapeuta przygotowuje wraz z osobą, którą wspiera, on do tego prowadzi.
Czyli to nie jest tylko machanie czymś przed nosem, ale też rozmowa i terapia po prostu, której elementem
tak,
jest ta część.
Tak, i to odwrażliwianie jakby w rezultacie daje nam to, że ja mogę powiedzieć i mogę wspominać swoje trudne wydarzenie z przeszłości bez pobudzenia emocjonalnego, bez pobudzenia fizjologicznego i bez aktywowania trudnych, dezadaptacyjnych, czyli takich przekonań, które mi nie służą. Czyli na przykład, jeżeli doświadczyłam napaści fizycznej w przeszłości i przepracuję to wydarzenie na poziomie, bo psychologowie często używają takiego słowa, czy terapeuci, albo nawet już teraz w takim języku potocznym mówi się, masz to nieprzepracowane. Co to znaczy? To znaczy, że dane wydarzenie zostało nieprzetworzone na poziomie poznawczym, emocjonalnym i fizjologicznym. I w związku z tym powrót do tego wydarzenia, czy to intencjonalny, w sensie wspominam, chcę o tym opowiedzieć, czy niechcący, coś mi się kojarzy, tak, jadę tramwajem i widzę osobę ubraną podobnie, dźwięk jest podobny do tego, kojarzy mi się z tym, który słyszałam podczas tej napaści, będzie mimowolnie uruchamiał pętlę pamięciową, bo terapia EMDR bazuje na funkcjonalnych sieciach pamięciowych. Czyli to jest tak, jakbyśmy poruszyli pewną pajęczynę, tak? Czyli to wydarzenie wprowadza w drganie i uruchamia cały system pamięciowy.
Mhm. A to ta terapia, o której my teraz opowiadamy, EMDR, ona ma jakieś fazy, to znaczy długotrwała jest i czy to jest terapia też dla każdego? Czy na przykład można tą terapię stosować w leczeniu traumy, nie wiem, na przykład u dzieci. Jedna z naszych słuchaczek, mama dziewczynki, którą potrącił samochód, pisze do nas, właśnie pyta, jak można pomóc dziecku. Czy to jest dla dzieci, czy nie?
Tak, tak, zdecydowanie tak. EMDR pracujemy z dziećmi, z młodzieżą, z osobami dorosłymi. Pracujemy z traumą psychiczną, z konsekwencjami wydarzeń, ale też EMDR ma udowodnioną skuteczność, zwłaszcza, co jest też takim odróżniającym może i nowym, zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczamy bólu przewlekłego, chronicznego, bóle fantomowe, czyli ma duże możliwości wsparcia osób, które chorują somatycznie.
Mhm. Rozumiem, że są fazy tej terapii.
Tak.
Ile to wszystko od początku do końca trwa i czy to jest skuteczne? Na ile to jest skuteczna terapia?
Mhm. Terapia EMDR modelowo bazuje na 8 fazach przetwarzania. To jakby, co jest celem, to mówiąc obrazowo, chodzi nam o to, żeby uwolnić osobę od przeszłości i osadzić ją w zdrowej, produktywnej teraźniejszości. Czyli troszeczkę jak wcześniej mówiłyśmy o desensytyzacji, odwrażliwieniu, to jest jedno, ale przetwarzanie jest bardzo, bardzo istotne. Co to znaczy to przetwarzanie? Z trudnych wydarzeń wychodzimy często pokiereszowani poznawczo, w takim sensie, że mamy złe myśli o sobie. Uważamy siebie za... Uważamy i chciałabym podkreślić, że czujemy się całym sobą, na przykład osobą wadliwą, osobą słabą, niegodną miłości, uszkodzoną, brudną. I przetwarzanie będzie miało na celu zidentyfikowanie tych trudnych przekonań nieadaptacyjnych, które powstały w wyniku wydarzenia traumatycznego i przetworzenie je na adaptacyjne i konstruktywne, bo trauma się już skończyła, ona jest w przeszłości. Przeszłości nie zmienimy.
Czyli te 8 faz to jest czas, nie wiem, terapii dwuletni, roczny, miesięczny, w jakim...
Wiem, że ważne byłoby, żeby dostać konkretną odpowiedź, ale jej nie będzie. Postaram się powiedzieć na tyle precyzyjnie, na ile to możliwe. Proces terapii będzie zależał od wielu czynników. Nie możemy przejść do przetwarzania, jeżeli nie jest nawiązana relacja, tak? Jeżeli pacjent nie czuje się bezpiecznie, bo on po prostu nie uruchomi modelu podwójnej uwagi. Bo będziemy, jako terapeuci, będzie nam zależało, żeby pacjent był tu i teraz, ale żeby czuł się na tyle bezpiecznie,
żeby wrócić do przeszłości.
Mhm. Więc to już jest taki czynnik, gdzie nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo to potrwa. Bo są osoby, z którymi bardzo szybko przejdziemy do tego momentu, a będą takie, które będą potrzebowały czasu, bo mają na przykład w swojej historii doświadczenie wielu nadużyć relacyjnych i nie będzie im tak łatwo zaufać. Jeżeli osoba przychodzi z tak zwaną prostą traumą, co to znaczy prosta trauma? To znaczy, żyła sobie bezpiecznie w swoim świecie i nagle przytrafiło jej się coś trudnego. Wypadek samochodowy. Tego rodzaju procesy terapeutyczne będą miały szansę pójść szybciej, bo skupiamy się na konkretnym wydarzeniu, więc ta konceptualizacja jest krótsza, historia jest krótsza i... Przetwarzanie jednego wydarzenia może trwać nawet jedną sesję.
Czyli rozumiem, że jest możliwa samo. Też taka sytuacja, że ten pacjent, który przychodzi na terapię, on nie wie, co tak naprawdę u niego tą traumę wywołało. On tylko wie, że czuje się nieadekwatny, beznadziejny i coś z nim dzieje takiego, co go niepokoi. I wy na tej terapii dopiero szukacie i dochodzicie do tego, że na przykład, nie wiem, 5 czy 10 lat temu wydarzyła się taka czy inna sytuacja, która jest powodem tego takiego myślenia od tych właśnie 5 czy iluś tam lat, tak?
Idealnie tak, bo nie zawsze to jest tak, że jest wydarzenie, które jest wyzwalające i pacjent od razu przychodzi na terapię. Czasami jest wychowywany na przykład, tak? W takim środowisku.
Skuteczność tej terapii?
Wysoka.
Bardzo wysoka? Czy wysoka?
Bardzo wysoka. Jest to najbardziej rekomendowana terapia do leczenia traumy jako tak zwane leczenie pierwszego wyboru w wielu krajach i przez wiele instytucji związanych z medycyną, psychoterapią i zdrowiem rekomendowana.
Przypominamy nazwę jeszcze. Terapia EMDR, tak? Żeby wszyscy chętni, którzy chcieliby sięgnąć po informacje, mogli sobie poczytać. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Moim gościem była doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, seksuologii, psychoonkologii, psychoterapeutka, która zgodziła się przyjść i podzielić swoją wiedzą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.